Ponieważ dzisiaj jest pierwsza niedziela, to będziemy mieli dwie części, ponieważ mamy wieczerzę. Zanim przystąpimy do obchodzenia pamiątki, to chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Marka, 5 rozdział. Ewangelia według Marka, 5 rozdział. I przeczytamy dwa fragmenty od 21 wiersza. Ewangelia Marka, 5 rozdział. Od 21 wiersza. I jak będziemy czytali ten fragment, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co chciałbym pokazać tutaj w nim. Fragment jest dość znany, ale zobaczmy, jak różne jest podejście ludzi i samego Jezusa Chrystusa do śmierci, do tej fizycznej śmierci. Jak zupełnie inaczej śmierć, fizyczną śmierć traktują ludzie, a jak traktuje Chrystus. Zresztą Pan Jezus taką postawę wobec tej śmierci prezentował kilkukrotnie w czasie swojej służby na ziemi. Możecie sobie w pamięci w tym czasie porównywać z historią Łazarza na przykład, gdzie też to jest wyraźnie pokazane. Ale zwróćcie na to uwagę. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21 wiersza, najpierw od 21 do 23. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go silnie mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I potem od 35 wiersza, ten sam rozdział. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. W środku, między tymi dwoma fragmentami, które przeczytaliśmy, mamy tą historię o uzdrowieniu kobiety, która była chora. Chciałbym się dzisiaj bardziej skoncentrować tutaj na tej historii, jeśli chodzi o uzdrowienie tej córki Jaira. Zobaczcie, jeśli mówimy o śmierci fizycznej, tak, to jakie podejście było ludzi tutaj, które prezentowali? No przede wszystkim w tych pierwszych wierszach, w tym wstępie do tej historii, czytamy, że przyszedł ten Jair, przypadł mu do nóg, błagał go usilnie: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. Przede wszystkim my jako ludzie bronimy się, tak, rękoma i nogami przed śmiercią. Wszystko robimy, co się da, żeby nie umrzeć. I oczywiście to trzeba podkreślić czy zaznaczyć, chociaż to jest oczywiste, no chrześcijanin nie jest samobójcą, tak? I życie i zdrowie, które otrzymaliśmy od Boga, też jest darem, więc chrześcijanin nie powinien sobie go lekko traktować. Nie powinien traktować życia jako coś, co mam to mam, nie mam to nie mam, tak? Czy tak jak niektórzy mówią, no na coś trzeba umrzeć, tak? No na coś trzeba, ale to nie znaczy, że człowiek wierzący powinien rujnować swoje zdrowie, bo to jest też Boży dar, tak? Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, jest Bożym darem i powinniśmy o nie dbać i je chronić. Więc nie chodzi tu o to, żeby ignorować zagrożenia, czy żyć w sposób, który jest nieporządny, ale z drugiej strony ludzie, jeśli chodzi o śmierć, to popadają w drugi ekstremum. Tak? Wszystko, żeby człowiek nie umarł. Wszystko się robi, żeby człowiek nie umarł. Człowiek sam jest gotowy zrobić wszystko, żeby uniknąć śmierci. Wszelkie działania, wszelkie wysiłki, wszystko jest podejmowane. Może człowiek się męczyć przez całe życie, żeby tylko nie umrzeć, tak? Ten instynkt samozachowawczy działa i znowu to jest coś, co jest wbudowane i jest dobre, że człowiek ma ten instynkt samozachowawczy. Ale czasami to jest naprawdę posuwane do ekstremu. Śmierć jest postrzegana jako takie ostateczne, najgorsze zagrożenie. Żeby tylko człowiek żył, tak? Czasami to widzimy nawet w przypadku ludzi, którzy są wierzący, którzy przeżyli już wiele, wiele lat, są starsi. Oni to widzą z drugiej strony. Ja pamiętam, jak moja babcia, która w Toruniu odeszła do Pana, ona przez te ostatnie lata już po prostu chciała odejść do Pana, tak? I mówi, żeby już przestali to robić wszystko, żebym ja już mogła w spokoju pójść do Pana, tak? Człowiek z drugiej strony patrząc już widzi, że to nie dokładnie o to chodzi, tak? To nie zapewnienie tego, inaczej, zabezpieczenie przed śmiercią nie jest tym najważniejszą, tą najważniejszą rzeczą w życiu. Ale człowiek, szczególnie człowiek niewierzący, bo człowiek wierzący, tak jak mówię, ma trochę inną perspektywę, ale człowiek niewierzący, po prostu dla niego śmierć jest tym najgorszą możliwą rzeczą, która może się stać. I znowu, tutaj możemy powiedzieć, tak, jest zrozumiałe, to było dziecko, całe życie po ludzku mówiąc miało przed sobą, tak? To była jego córka, więc rozumiemy jego troskę. Ale przyszedł i błagał. Może musiał się w jakiś sposób przemóc. Słuchajcie, to był przełożony synagogi. To był jeden z tych, którzy zajmowali dość wysokie stanowisko wśród Żydów, a wiemy, jak Żydzi z tych wyższych sfer traktowali Jezusa, prawda? Nie było na pewno obojętne dla jego religijnej kariery tego Jaira, przyjść do Jezusa i prosić, żeby on coś jemu zrobił. Kiedy wiedział, że Jezus ma na pieńku z tymi wszystkimi oficjelami żydowskimi. Ale on wszystko był gotów zrobić, żeby przyjść i zapewnić życie swojemu dziecku. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dalej kiedy w 35 wierszu czytamy, że nadeszli ludzie i powiedzieli, że no córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? To jest drugi fakt w podejściu takim naszym ludzkim do śmierci, że śmierć jest ostateczna, tak? Po prostu. Po co jeszcze zawracać głowę nauczycielowi? Umarła, koniec, tak? Skończyło się. Jak coś, śmierć kończy wszystko. I w pewnym sensie, tym fizycznym, naturalnym sensie, rzeczywiście tak jest. No, mamy dobre podstawy, żeby tak sądzić jako ludzie, prawda? Poza sytuacjami, które są opisane w Biblii, raczej my z naszej autopsji nie znamy sytuacji, kiedy ktoś umarł i potem wstał z martwych. No, po prostu rzeczywiście tak jest. Dla nas śmierć jest czymś, jest ostatecznym. Niestety, często to się właśnie przekłada na nasze postępowanie, że my tak jakby w tym życiu widzimy wszystko, co ma sens. Bo śmierć kończy naszą egzystencję. Prawda? Ojejku, to już potem nic nie ma. Więc tutaj tym życiem i dla ludzi niewierzących też to jest taki motor. Po prostu jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, tak? W sensie wykorzystajmy czas życia, bo potem to już nie ma nic. Więc śmierć jest ostatecznym końcem, a jeśli już nadejdzie ta śmierć, to tak jak dalej w 38 wierszu czytamy, to pozostaje płacz, zawodzenie, rozpacz, tak? Że oto wszystko się skończyło, oto człowiek odszedł. No i tego wszystkiego też doświadczamy, jeżeli mamy okazję być na pogrzebie ludzi niewierzących, tak? Po prostu jest, jak to się mówi, czarna rozpacz. No, w zależności kto tam odejdzie, ale jeśli powiedzmy sobie dobry człowiek, jak to się mówi po ludzku, tak, umrze, szczególnie w jakichś trudnych czy tragicznych okolicznościach, no to jest po prostu czarna rozpacz, bo to jest śmierć, bo to jest ostateczny koniec, bo to jest zamknięcie wszystkiego po prostu. Więc skoro to jest ostateczny koniec, trzeba się przed tym bronić rękoma i nogami. Co ciekawe, tak na marginesie mówiąc, przed grzechem, który jest bezpośrednim powodem tej śmierci, to już ludzie rękoma i nogami się tak nie bronią. Tak? Z punktu widzenia biblijnego to jest olbrzymia niekonsekwencja. Jeśli chodzi o grzech, to ludzie bardzo lekko sobie traktują. Ale konsekwencje tego grzechu, czyli śmierć, to już trzeba ze wszystkich sił tego unikać. No ale ludzki rodzaj nigdy nie był wzorem konsekwencji, więc no tak to jest. No my jako ludzie wierzący powinniśmy mieć trochę inne podejście. Więc dla ludzi to jest śmierć, to jest ostateczny koniec, coś nieodwracalnego, a jeśli już nastąpi, no to pozostaje żal, rozpacz i po prostu no ciężka tragedia. Natomiast jak patrzymy na podejście Pana Jezusa, to widzimy coś zupełnie innego. Przede wszystkim Pan Jezus, kiedy usłyszał w 23 wierszu, że ten Jair go prosi, błagał go usilnie, czytamy tutaj, on tak jakby no nie wystarczyła prośba, tak? Błagał go, przyjdź, pomóż, ratuj, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła, tak? Żeby ona uniknęła śmierci. Więc Pan Jezus poszedł, ale potem mamy ten incydent z tą kobietą i widzimy, że Pan Jezus no tak specjalnie nie śpieszył się do tej córki tego Jaira, bo ta kobieta podeszła, dotknęła się szaty Pana Jezusa, w 27 wierszu czytamy, została uzdrowiona, a od 30 wiersza do 33 czytamy, że Pan Jezus się zatrzymał, zidentyfikować chciał tą kobietę, kto to się mnie dotknął, tak, potem dlaczego, a co, potem ona mu opowiedziała całą historię swojego życia. Wyobrażam sobie tego Jaira, który stał obok i mówi, kobieto, moja córka kona, nie mogłaś się dotknąć później, tak, skoro tyle lat już żeś przeżyła w tej chorobie, to nie mogłaś później, przecież Pan idzie tu moją córkę ratować, bo ona jest na krawędzi śmierci. Ale Panu Jezusowi się nie śpieszyło. Tak? Pamiętacie historię z Łazarzem? Była podobna, tak? Posłała Maria i Marta do Pana Jezusa, zachorował Łazarz, tak? A Pan Jezus jeszcze przez parę dni sobie pozwlekał. Panu Jezusowi się nie śpieszy w obliczu śmierci. Tu ten człowiek błaga, przyjdź szybko, moja córka kona, tak? Uzdrów ją, żeby żyła. A Pan Jezus spokojnie, jeszcze ma to do załatwienia, jeszcze ma tamto do załatwienia. Panu Jezusowi się nie śpieszy. Pan Jezus nie jest przerażony wizją śmierci. Nie jest przerażony i kiedy przychodzi ta wiadomość, że ona umarła, Pan Jezus mówi, nie bój się. Nas jako ludzi śmierć przeraża. To jest taki nasz odruch po prostu ludzki. Że my się boimy śmierci. Oczywiście ludzie wierzący mają inne podejście do tego, ale generalnie naturalny, grzeszny człowiek się po prostu boi śmierci. Dlaczego? No bo tak ją traktuje, jak ci. Pan Jezus mówi, nie bój się. Pan Jezus nie jest przerażony śmiercią. I najbardziej znamienne jest to, co Pan Jezus powiedział tym, którzy tam rozpaczają, płaczą, tragiczne różne rzeczy tam czynią. W 39 wierszu dziecię nie umarło, ale śpi. No oczywiście wyśmiali go, bo my jako ludzie jesteśmy tak przekonani o naszych poglądach, że no jeżeli ktoś mówi coś zupełnie sprzecznego z tym, co nam się wydaje, co nasze doświadczenie potwierdza, no to jest śmiech, tak? Przecież my to wiemy. Przecież my tego doświadczamy codziennie. Przecież my jesteśmy pewni tego, co widzimy i co doświadczamy. Więc jeżeli Bóg mówi coś innego, no to ha, 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 prawda? Ale dla Pana Jezusa śmierć to jest po prostu zwyczajny sen. Znowu tak samo było w przypadku historii Łazarza. Tak? Pan Jezus powiedział, dobrze, po paru dniach to chodźmy, bo Łazarz zasnął. No uczniowie, no to jak zasnął, to dobrze, bo to zdrów będzie, tak? Nie, no umarł, tak? Przełożył to na ich język. Ale słuchajcie, to jest niesamowicie znamienne tutaj, to podejście Jezusa Chrystusa do śmierci. Dla Niego śmierć to jest po prostu sen. Śnie nie jest nic strasznego, groźnego, niebezpiecznego, wręcz przeciwnie. Ludzie chcą spać. Ludzie lubią spać. Ludzie potrzebują snu. Sen jest czymś bardzo, bardzo naturalnym i bardzo, bardzo pożądanym. No, oczywiście tak jak ze wszystkim można przesadzić, tak? Ale w normalnych ramach sen jest czymś zupełnie naturalnym, czymś, czego my się nie obawiamy. Żaden człowiek zmęczony po całym dniu, idąc do łóżka, nie boi się zasnąć. Tak? Wręcz przeciwnie. Idzie, kładzie się z nadzieją, że jak najszybciej zaśnie. Dla Pana Jezusa śmierć to jest po prostu sen. Nas paraliżuje. Nas przeraża. Dla nas to jest ostateczny koniec, po którym zostaje żal, smutek i rozpacz. Dla Pana Jezusa to jest po prostu sen. I można powiedzieć, no tak, no bo On jest Bogiem, tak? To jemu łatwo tak podejść. Bo On mógł podejść do tej dziewczynki, powiedzieć wstań i ona wstała. No to rzeczywiście, tak? To czym On się miał przejmować? Czym by On przyszedł 15 minut po jej śmierci, czy 3 dni, czy tam 4, tak jak w przypadku Łazarza, czy ileś, czy tydzień? To tak samo mógł ją wzbudzić z martwych. Ale rzecz w tym właśnie, bracia i siostry, że my jako ludzie wierzący wiemy, że mamy takiego Zbawiciela. Dlatego nasze podejście do śmierci jako ludzi wierzących powinno być diametralnie różne od tego, jakie mają ludzie w tym świecie. Że my powinniśmy żyć ze świadomością, że mamy Jezusa Chrystusa, który jest moim Zbawicielem, dla którego śmierć to jest po prostu jak sen. Nie przeraża go, nie pośpiesza go, nie wpędza go w jakieś paniczne stany. To jest coś, nad czym on ma całkowitą, zupełną kontrolę. Co więcej, pokazał to przez swoją śmierć i swoje zwycięstwo nad śmiercią. I cały Nowy Testament mówi, że Pan Jezus właśnie na Golgocie pokazał, zademonstrował to, że On ma władzę nad śmiercią. Trzy fragmenty otworzę tylko w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 23 wiersza. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Cały ten rozdział mówi o śmierci i zmartwychwstaniu. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział. Od 54 wiersza. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy list do Hebrajczyków, drugi rozdział. Dużo jest tych fragmentów, ale tylko trzy wam przytoczę. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, od 14 wiersza. Hebrajczyków 2, od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Mamy Zbawiciela, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią. On jako Bóg zawsze miał, ma i będzie miał władzę i nad wszystkim, tak? Też i nad fizycznym stanem człowieka. Może człowieka uśmiercić, może wskrzesić z martwych. Ma pełną władzę. Ale przez swoją śmierć, oprócz tego, że oczywiście dał nam wieczne zbawienie, że pokonał nie tylko tą fizyczną śmierć, ale tą duchową śmierć od nas odsunął. Tą, którą Bóg naprawdę nazywa śmiercią. Bo tak jak patrzymy w Biblii, to Bóg używa też słowa śmierć, ale z Bożej perspektywy ta śmierć, prawdziwa śmierć, to jest ta wieczna śmierć. bo ona jest nieodwracalna, tak? Jeżeli ktoś jest potępiony. Tak jak czytamy w Biblii, że raz człowiek umiera, tak? To jest taka jest normalna kolej rzeczy, a potem jest sąd. Jeśli człowiek w wyniku tego sądu jest potępiony, to wtedy to jest ta śmierć. To jest prawdziwa śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Wszystko inne, ta fizyczna śmierć, to jest naprawdę sen. To jest po prostu przejście z jednego stanu do drugiego. Ale on pokonał i tą fizyczną, i tą wieczną na krzyżu Golgoty, ale miał nas wyzwolić od strachu przed śmiercią. I nie powinniśmy się jako ludzie bać śmierci po prostu. Tak, mamy zachowywać się odpowiednio, nie jesteśmy samobójcami, ale nie powinna nas wizja śmierci paraliżować. A na pewno nie powinna usprawiedliwiać czynów, które są sprzeczne z Bożymi zasadami i z Bożą wolą. Tak jak w przypadku ludzi niewierzących, którzy gotowi są wszystko zrobić i wszystko usprawiedliwić, żeby nie umrzeć. My jako ludzie wierzący powinniśmy pamiętać, że mamy Zbawiciela, który umarł i zmartwychwstał i który traktował śmierć w taki sposób jak tu. Można powiedzieć wręcz lekceważąco, co tak było zresztą odebrane, tak? Bo śmiali się z tego, co Pan Jezus robił. Wyśmiewali się z Jego podejścia. Mówili, co Ty robisz? Nauczycielu, już nie warto iść, tak? Wszystko skończone. Ale my wiemy, że On rzeczywiście ma moc. I dlatego, kiedy też obchodzimy tą pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to powinniśmy o tym pamiętać, że my jako ludzie wierzący nie powinniśmy bać się śmierci. I powinno to być rzeczywiście świadectwem też w naszym życiu, tak? Że po prostu nie boimy się śmierci. Nasza wieczność jest zapieczętowana i nie mamy obaw odejścia z tego świata. Niewielu pewnie z nas będzie mogło w dramatycznych sytuacjach to pokazać, ale każdy z nas, jeśli Pan Jezus nie przyjdzie, kiedyś z tego świata odejdzie. Po prostu, taka jest kolej rzeczy. Więc tak jakby każdy z nas stanie, czy większość z nas, bo czasami się może zdarzyć, że ktoś po prostu ginie w wyniku wypadku jakiegoś i to jest nagłe i koniec. Tak? Ale czasami większość nie ginie w nagłych wypadkach. Więc każdy z nas będzie kiedyś musiał przejść przez taki test, że tak powiem. Kiedy stanie po prostu w obliczu tego faktu, że odchodzi z tego świata, tak? Umiera. I wtedy warto pamiętać, że ja mam Zbawiciela, dla którego śmierć nie jest żadną ostatecznością, tak? Który ma całkowitą, pełną, zupełną, totalną władzę nad śmiercią, bo pokonał ją, pokonał tego, który miał władzę nad tą śmiercią, jest zwycięzcą po prostu. Amen.